Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
3,5 minuty po godzinie 11, poniedziałek, Tomasz Olszewski, dzień dobry, Katarzyna Bellingham oczywiście w studiu Radio Gdańsk, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Powiedziałem, nie widzę, żeby ktoś tutaj czekał.
Się cieszył specjalnie zimą.
Może się mylę, może są
tacy. Ja się cieszę.
Że zima wraca?
Przyznam się bez bicia, ja się cieszę, bo to znaczy, że ja jeszcze mogę porobić to, co nie trzeba zrobić w ogrodzie, że tak powiem, bo ja oczywiście robię w moim ogrodzie na dużą skalę. Jak tylko przyjdzie marzec i już ładniejsza pogoda, to mnie nie będzie zupełnie w domu, a ja jeszcze jednak dużo czasu muszę spędzić na pisaniu artykułów, tą moją książkę nieszczęsną już piszę, już nie wiem, który rok. Jeszcze robię projekty, także ja się akurat cieszę, ale...
To może by tak ograniczyć do Zgorzałego i okolic, a tak zimy kolejny.
Ale powiem państwu, że u nas właśnie w Zgorzałem i nawet w Kartuzach, bo dzisiaj z Kartuz jechałam pociągiem do Wrzeszcza i coraz było ciemniej bardziej, tak coraz smutniej. Jednak w Gdańsku dzisiaj jest naprawdę szaro. Bardzo się bym zdziwiła, gdyby ktokolwiek miał ochotę na jakiekolwiek ogrodnictwo dzisiaj, ale u nas pięknie, u nas jest piękne słońce, niestety jest lód wszędzie, także można sobie złamać nogę spokojnie, przechodząc ode mnie, od domu do mojego kurnika. Andrzej się bardzo często wywraca i potem wszędzie można znaleźć jajka, które niósł z kurnika albo jakieś jedzenie dla kur.
Wystraszyłem się, że to nie, wywracanie nie, się.
Nie, jajka kur, bo te nasze kury cały czas tam są karmione tak na bogato, mój mąż tam na ich punkcie ma świra, także niosą nam cały czas jajka, przez całą zimę nam niosły jajka, ale dojście do kurnika jest niebezpieczne.
Czyli, no tak, wielkie ryzyko, ale smak pewnie jeszcze lepszy dzięki temu.
Wspaniały smak, ale oczywiście teraz jest jeszcze ostatni moment dla ogrodnika, żeby jeszcze się nacieszyć tym odpoczynkiem. Wprawdzie to nie polega na tym, że mamy nic nie robić, dlatego, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, nigdy tak niestety nie jest. Zawsze nawet jest największy mróz i największa śnieżyca, ogrodnik nadal może przeglądać nasiona, przygotowywać się, przede wszystkim zadbać o to, co ma w mieszkaniu. Może coś na parapecie kwitnącego, może jakieś sadzoneczki.
A co z lupą? Bo opowiadał mi kolega jego, znaczy ojciec jego przyjaciela, to oczywiście co roku zbierał nasiona, jak Pan Bóg przykazał, ale to nie tak, że potem sadził je bez ładu i składu. On je potem wyciągał, wyjmował i każdy oglądał pod szkłem powiększającym, czy jest, że tak powiem, godne tego, żeby trafić do ziemi.
Oczywiście, no wiadomo, że jeżeli te nasiona są przechowywane, no to czasami mogą zgnić, mogą po prostu być puste w środku, szczególnie te większe nasionka. Także jak najbardziej trzeba przeglądać nasiona. Ja znowu przyznam się bez bicia, bo ja tutaj jestem szczera z państwem, że ja na taką skalę prowadzę swój ogród, że ja nie miałabym po prostu możliwości. Ja kupuję prawdopodobnie setki opakowań nasion, swoich własnych. Mam ogromne pudła schowane w garażu, w którym cały czas utrzymuje się temperatura pomiędzy 0 a 5 stopni. Tak, to jest właśnie ważne dla przechowywania nasion. Zawsze podkreślamy, żeby była temperatura albo cieplej, albo zimniej, ale żeby była stała, żeby się nie zmieniała. Wtedy jest większa szansa, że te nasiona faktycznie przeżyją, bo jeżeli chodzi o świeżość nasion, które my zbieramy sami w ogrodzie, to nie ma problemu. One są najlepsze, najbardziej świeże. W żadnym sklepie nie kupimy tak świeżych nasion, jak te, które sami zebraliśmy. Niemniej jednak to właśnie może być czasami, że te nasiona były zebrane w zły dzień, że było niewystarczająco słońce, niewystarczająco sucho, więc może gdzieś tam podgniło coś. Także warto sprawdzać. Jeżeli macie państwo więcej czasu, może troszkę mniejszy ogród, więc możecie sobie zająć się takimi rzeczami, jak sprawdzanie w ogóle żywotności nasion. Ale ja bym wtedy bardziej się skoncentrowała na tych nasionach ze sklepu. Sprawdzanie żywotności tych nasion ze sklepu jest chyba ważniejsze, bo naprawdę ufam, że te, które my zbieramy, są jak najświeższe i jak najlepsze.
A to ze sklepu można bez licznika Geigera Millera? Bo niektórzy twierdzą, że niektóre są napromieniowane tam specjalnie w ogóle.
Tak, niektóre może nie napromieniowane.
Bombardowane.
Tak, może aż tak jeszcze tego nie wymyślili, panie Tomaszu, lepiej nie mówić, bo jeszcze tego nie wymyślili, chociaż pewnie wymyślili.
Wydaje mi się, że nie ma takiej rzeczy, które nie wymyślili.
Ale faktycznie niektóre nasionka są sprzedawane w tak zwanej otoczce. I ta otoczka, jeżeli, no to jest zazwyczaj zaznaczone na opakowaniu, jeżeli ta otoczka jest faktycznie tylko i wyłącznie na przykład z gliny i z wody, tak? Tylko po to, żeby to nasionko było troszkę większe, łatwiejsze do wysiewu, to jest okej. Okay. Ale niestety najczęściej na tych otoczkowanych nasionach, które mają kolory jakieś takie żarówiastego różu, żarówiastego błękitnego turkusu, to widać, to od razu widać po kolorze, że coś nie tak z tym nasionkiem. One są zaprawiane i one są niestety bardzo często zaprawiane przede wszystkim fungicytami, czyli...
Preparaty grzybobójcze.
Czyli preparatami grzybobójczymi, również owadobójczymi, więc na sam początek, no no to jest straszne. Na sam początek nasionko swojego życia, przecież życia, które potem ma być sadzonką, potem ma być dużą rośliną, ma w przyszłości dawać plony, na sam początek zabija w ziemi całe życie wszystkie te również dobre bakterie, dobre grzyby, które mają pomóc tym nasionkom rosnąć. No niestety ja wiem, że dużo osób kupuje te nasiona zaprawiane, szczególnie ludzie, którzy naprawdę nie chcą uprawiać ogrodu chemicznie. Proszę tego nie robić.
Są ludzie, którzy cieszą się z zimy. Pani Dorota pisze, jeżeli dzięki powrotowi zimy latem będzie mniej komarów, to ja na nią czekam. Zeszły rok to był komarowy koszmar. Pozdrawiam się, pani Dorota.
Tak, to prawda, pani Dorota. U nas też było tyle komarów. Mój mąż już jest na krawędzi. Po prostu wytrzymało się, bo to jest Anglikiem, a w Anglii w ogóle komarów nie ma, więc on nie może w ogóle zrozumieć.
No mosquito at all?
No w Szkocji są w Szkocji mosquitos, ale to jest coś strasznego i naprawdę on o 12 w nocy potrafi wstać, jak tylko lata jeden biedny komarek po pokoju i zrobić morderstwo na tym komarku. Także
ja to go jest... rozumiem w tym wypadku.
To jest coś strasznego. Także to prawda, ja myślę, że nawet gdybyśmy poczekali jeszcze ten jeden miesiąc do końca, luty, nic takiego strasznego się nie stanie.
A żaby?
Zbierajmy energię.
Nie będzie im głodno, jak nie będzie komarów?
Ja myślę, że więcej z komarów niż żaby potrzebują, naprawdę. Szczególnie u nas, jak to mój mąż mówi, mieszkamy na bagnach. No wiadomo, że tam jest bardzo dużo wody na Kaszubach i jednak tych komarów jest sporo.
A ja się cieszę, panie Tomaszu, na zimę, ponieważ morsuję i bardzo to lubię, a latem co to za morsowanie? Miłego dnia dla pana i pani Kasi.
A dziękujemy. Właśnie zauważyłam, że bardzo dużo ludzi morsuje i to dużo wśród moich znajomych również. Jestem w szoku i wszystkich ich serdecznie pozdrawiam i podziwiam.
Ale przyjeżdżają, że tak powiem, nad morze, czy to są też znajomi kaszubscy, którzy sobie robią przerębel w jeziorze?
Kaszubscy ze Zgorzałego, dziewczyny, tak.
I co, chlub do jeziora?
Chyba do jeziora. No tak, no bo myślę, wydaje mi się, że nam na miejscu pewnie do Radońskiego, skoro ze Zgorzałego, to do Radońskiego. Tak, tak, takie dziewczyny twarde są w Zgorzałem, że naprawdę.
To wszystko pod wpływem tych reklam. Bo to przemysł kosmetyczny zarabia miliony na iluzji, pozbędziesz się celulitu, jak wsmarujesz nasz cudowny krem. A morsy mówią, my nie mamy celulitu. Nie ma lepszego sposobu. Krótka przerwa, 603-06-06-06 i, że tak powiem, krąg pytań naruszymy. I są bardzo piękne pytania, które uwielbiam. Bo pytanie jest takie. Jak rozmnażać chrzan i czy można do ogórków małosolnych i kiszonych na zimę dodawać estragon i w jakich ilościach do słoika?
Jak już się zrobiłam głodna od razu. Tak, rozmnażać chrzan. No my rozmnażaliśmy, jak zakładaliśmy nasz ogród, po prostu wykopaliśmy u sąsiadki. Rozmnożyliśmy przez podział korzenia i posadziliśmy u siebie i bardzo fajnie rośnie. Wprawdzie nie rośnie strasznie szybko, dlatego my tutaj zawsze zazdrościmy osobom, które mają problem z rozrastającym się chrzanem. On rośnie bardzo umiarkowanie, więc oczywiście nie możemy go wykopywać od razu do ogórków, bo jak wykopiemy korzeń, no to roślina umrze, prawda?
Mam wrażenie, że całego to my nigdy nie wykopiemy, no chyba, że
nie,
takiego
nie,
sobie
oczywiście,
sam rośnie.
One mają
tam...
bardzo głęboki system korzeniowy, ale da się w ten sposób to rozmnożyć, bo nawet żeśmy rozmnażali właśnie w sposób taki, że dostawaliśmy od sąsiadów chrzan do ogórków. I jeszcze trochę zielonego na tym było. I żeśmy z tego rozmnażali. Także jeżeli jest korzeń, jeżeli troszeczkę zielonego na górze, to można.
Ale musi być zielony na górze, prawda? Czy...
No, troszeczkę by się przydało, ale też na przykład żywokost można bez zielonego.
Żywokost bez zielonego, chrzan lepiej z zielonym. Chrzan się bardzo, że tak powiem, wdzięcznie sam potrafi rozmnażać i rozpleniać.
Jest przepyszny i zdrowy, ale trzeba mu poświęcić jakiś takich zakątek w ogrodzie, może gdzie nie chcemy nic innego sadzić, dlatego, bo faktycznie on może troszeczkę być taki inwazyjny. A jeżeli chodzi o estragon do ogórków małosolnych, to ja, szczerze mówiąc, estragon dla mnie ma taki smak. Ja nie wiem, czy, znaczy może bym się przyzwyczaiła dlatego, bo mój mąż dodawał, tak jak mówiłam państwu, przez niewiedzę, zamiast kminku, to ten kumin rzymski do kapusty kiszonej. I faktycznie po kilku latach się do tego przyzwyczaiłam. Ale taragon, estragon, bardzo, bardzo polecam państwu jeść ze wszystkimi potrawami, w których jest białe mięso. Czy kurczak, czy indyk. Również taragon, jeżeli macie państwo, ja tak mówię, taragon, estragon, przepraszam, jeśli macie państwo troszeczkę więcej pod koniec sezonu tego estragonu, to można spokojnie ściąć go nad samą ziemią i na przykład zalać octem winnym i zrobić pyszny, aromatyczny taki ocet właśnie winny. I potem albo rozlewać do buteleczek, dać przyjaciołom pod choinkę, bo jednak ileż tego można zużyć. Ale jest naprawdę fajny, aromatyczny. Także do tego estragon jak najbardziej.
Jeśli ktoś lubi estragon z ogórkami kiszonymi albo
małosami,
to może oczywiście dodawać, ale generalnie rzadziej się to dodaje. Znaczy, chociaż są tacy, którzy robią wspaniałe ogórki w curry albo wspaniałe ogórki z musztardą.
Tak,
prawda?
Są różne. Takie są pyszne po kartusku ogórki też, jeszcze zupełnie inne. Milion różnych sposobów. Ja myślę, że proszę spróbować, proszę eksperymentować, bo ja zawsze bym chciała wiedzieć, jak to potem działa, bo dla nas to jest cenna informacja.
A estragon bardzo pięknie, szybko rośnie, bo ja dostałem od sąsiadki kawałeczek, znaczy maciupeńką kępeczkę i tak mi pięknie potem przy oskubywaniu
rośnie rosło, wspaniale rosło i też aż czasami za wspaniale.
Za wspaniale to ten jestem w stanie te kreskę rodzaju.
Chociaż też zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w ogrodzie ziołowym i u mnie i u państwa po tej zimie, dlatego, bo faktycznie wszystko na razie, bynajmniej poza miastem, jest przykryte śniegiem. Wprawdzie ten śnieg tak naprawdę jest jak lód. Normalnie można po nim chodzić i noga się nie zapada, więc naprawdę to z jednej strony te roślinki, które są ukryte pod śniegiem, może mają troszkę ciężko, ale znowu z trzeciej strony mają większe szanse na pewno na przetrwanie zimy. U mnie w moim tunelu foliowym, w którym zauważyłam wczoraj, że ziemia w ogóle nie jest zamrożona, wspaniale przezimował póki co rozmaryn, dosyć duże krzewy, także jestem naprawdę w niebo wzięta. Pierwszy raz mi się udało w ogóle w mojej karierze w Polsce przezimować ten rozmaryn. No jestem zachwycona moim tunelem, który ma podwójną folię. Nawet pod bardzo ciężkim śniegiem nic mu się nie stało. Naprawdę cały czas ta folia była napięta, bo tam pomiędzy tymi foliami jest stały nadmuch, żeby utrzymać cały czas jakieś ciśnienie, prawda? Także bardzo państwu polecam, jeżeli ktokolwiek zastanawia się nad zakupem jakiejś folii, to jeżeli macie opcję, żeby to była podwójna folia, to jak najbardziej polecam. Tak jak mówię, wszystkie zielone, orientalne listki, mizuny, mibuny, później sałaty rzymskie, co wysialiśmy w zeszłym roku jesienią, to wszystko teraz daje nam plony i wszystko to możemy jeść, a na wiosnę mi się wydaje, że to wybuchnie jeszcze życiem. Także naprawdę taki tunel foliowy to jest wspaniała rzecz. Ale oczywiście w ogrodzie, jeżeli macie państwo krzewy, wyższe drzewka, to jednak ten śnieg trzeba kontrolować, bo on jest ciężki, to mówiliśmy w zeszłym tygodniu również, on jest jak bryła lodowa i naprawdę warto wyjść i to zrzucić, albo no teraz już nawet to się nie da zrzucić, teraz by trzeba było to porządnie jakoś rozbić i zdjąć, dlatego, bo na pewno mogą rośliny się połamać. Ja zauważam, że w moim ziołowym na pewno lawendy będą ucierpiały z tego powodu, bo jednak to jest bardzo ciężkie.
To chodzimy po ogrodzie i sprawdzamy, a pani Grażyna pyta, proszę o wiadomości, jakie właściwości mają fusy po herbacie, kawie oraz popiół z drewna z kominka.
Dobrze. To może jeżeli chodzi o fusy z kawy i z herbaty, to nic specjalnego. Niemniej jednak jest to produkt organiczny, tak? To jest coś, co było kiedyś żywe. Tylko też pamiętajmy, jak to było robione. Czy to nie jest, no nie wiem, no czy to jest kawa może bio, czy to jest kawa taka ze sklepu, bo to też niekoniecznie będzie takie strasznie zdrowe. Ja wiem, że na przykład kawa, fusy z kawy są świetną pożywką dla dowic. Dżownic, tak? Dżownic. Wiem, że osoby, które mają swoje własne kompostowniki z dżownic, to właśnie dają to takie rzeczy tym dżowniczkom. Ja wszystkie fusy z kawy i z herbaty spokojnie wyrzucam do wiaderka, które potem idzie na kompostownik. To się bardzo przydaje, ale jako mieszanka w większej ilości innych takich materiałów organicznych. Jeżeli chodzi o popiół drzewny...
Potas.
To jest bardzo cenny. Tak jest, to jest potas. Tylko, że tutaj oczywiście jest taki malutki haczyk, bo oczywiście potas potrzebny jest roślinkom podczas kwitnienia i wytwarzania owoców. Także powiedzmy na przykład pomidor, który najpierw ma kwiatki, potem z tych kwiatków pokazują się piękne, pyszne owoce. No bo pomidory, tak nie oszukujmy, to są w sumie owoce. No to wtedy one potrzebują ten potas i to jest prawdopodobnie czerwiec i tak dalej, prawda? A my teraz mamy tego popiołek najwięcej. Dlatego, bo my teraz, prawda, palimy w kominku. Także do ogródka nie wyrzucajmy, dlatego, bo on po 3 tygodniach całkowicie zniknie. Wszystkie jakieś tam składniki chemiczne niestety bardzo szybko się, niestety wypływają razem z roztapiającym się śniegiem, z deszczem, który na pewno na wiosnę spadnie raz lub dwa, mam nadzieję, że nie będzie suszy. Także nie ma sensu zupełnie teraz dodawać potasu do ogrodu w postaci popiołu, jeżeli chcemy, żeby on zadziałał na rośliny dopiero latem. Ale można popiół dodawać do ziemi, do gleby, na przykład w celu rozluźnienia jej, bo to też jest dobry materiał, który wpływa na polepszenie się struktury gleby. Także jak najbardziej rośliny, które nie lubią zbyt ciężkiej gleby, a jeżeli macie Państwo glinę, to jak najbardziej można dodawać taki popiół i nawet jak w przeciągu kilku tygodni tam ten potas zniknie, to jednak ta fizyczna obecność popiołu wpłynie dobrze na budowę gleby.
A propos budowy gleby, pan Radek z Lęborka pisze, a ja już wiosną żyję, dlatego o czas wiosenny pytam. Minionego roku robiłem nasadzenia w swoim ogrodzie. Nasadzenia według standardu, czyli mieszanie ziemi z worka z naturalną. Ziemia wokół nasadzeń jest dość mocno zbita, trochę gliniasta. Czy na wiosnę dotlenić obszary wokół roślin na przykład widłami i od razu przemieszać z tą zbitą ziemię z piaskiem?
Ja zawsze bym, jeżeli to chyba chodzi o jakąś rabatę ozdobną, czy o warzywnik, bo nie jestem pewna.
No tutaj mało jest napisane, że wokół roślin napisał
ja
pan
bym,
Radek.
No ja bym tak, gdyby takim, w takim świecie wymarzonym moim, to ja w tym ogrodzie bym, zanim bym spulchniła tą warstwę gleby wyższą, tą próchnicę, tą górną warstwę gleby, oczywiście tak jak mówię, zawsze widłami. Starajmy się to robić widłami i kupujmy widły, które nie mają zbyt płaskich tych zębów, tylko tak najbardziej okrągłe, bo do płaskich zębów płaska powierzchnia glina będzie się łatwiej przyklejała, bardziej okrągłe i wtedy tak delikatnie tą górną powierzchnię gleby przekopać, ale ja tam piasek jest okej, ale piasek tak naprawdę nie polepszy struktury gleby tak jak obornik. Obornik przekompostowany, bo to jest życie. To bardzo szybko sprawi, że gleba będzie żywa, więc wszystkie jakieś takie procesy normalne, żyjących bakterii, grzybów, malutkich jakichś drobnoustrojów, jakichś maluteńkich zwierzątek, jakichś dżowniczek, jakichś żuczków, to wszystko zacznie żyć. One zaczną jeść, robić kupkę, więc ta gleba zacznie być normalna. Piasek też można do tego dorzucić, przekopać jak najbardziej. Nawet jeżeli mamy jakieś uprawy, powiedzmy ziół takich śródziemnomorskich, jakaś szałwia, lawenda, no to nawet można żwirek dorzucić i przekopać, jak najbardziej. Ale przede wszystkim starajmy się, żeby ta ziemia nie była tylko przepuszczalna, ale żywa. To jest najważniejsze, bo tak naprawdę żywa gleba sobie zawsze poradzi i te korzenie roślin będą szczęśliwsze, dlatego, bo oczywiście te wszystkie grzyby i bakterie, które są w żywej glebie, pomagają korzeniom rosnąć.
W takim razie pytanie, jeżeli już rośliny rosną, pani Sławka ma bardzo już skomplikowane jak dla mnie. Witam, na jakiej odmianie dzikiego pomidora można szczepić? Gdzie są do zdobycia nasiona takich pomidorów na podkładki?
No niestety nie mam pojęcia. Nie wiem, dlatego, bo ja osobiście to sama osobiście tego nie robię, ale wiem, że można kupić. Ja nie wiem, czy to się robi z nasion tak naprawdę. Nie wiem, czy się nie kupuje już tych pomidorów jako wsadzonki. Obcina się i od góry tradycyjnym sposobem, który stosowano jeszcze w Japonii 1000 milionów lat temu, się tą roślinkę od góry szczepi. Ja niestety nie wiem dokładnie, gdzie można kupić te nasiona dzikich pomidorów. No to trzeba by było, chociaż powiem szczerze, że się interesowałam i to tak chyba nie ma tak, żeby można było kupić.
W takim razie pytanie pani Kasiu, czy nieodkryte do tej pory rośliny okryć teraz jeszcze agrowłókniną?
No nie wiem, czy one już... No one już teraz jak nie były przykryte.
A teraz mróz idzie tęgi.
No ale nie było już takich mrozów, minus 19 już było.
Ale śnieg leżał. Kołderka była, a teraz kołderki nie ma.
Ja myślę, że w ogóle jest taki troszeczkę jest problem. Tak? Teraz zaczyna się robić, bo jak przyjdzie wiosna, to zaczyna być ciepło podczas dnia. A w nocy jest nadal chłodno i bardzo chłodno. Nawet jeżeli w dzień jest dodatkowa, minusowa temperatura, a świeci słońce, to jednak rośliny, szczególnie zimozielone, się bardzo nagrzewają. Tak, więc te rośliny, będzie im ciepło, będą tracić wilgoć przez liście oczywiście, tak? Bo skoro są zimozielone, jakieś azalie czy bukszpany, one będą tracić tą wilgoć przez liście, a nie będą mogły pobrać jej z korzenia, ponieważ korzeń jest w zamarzniętej glebie, tak? Więc tu jest dobra właśnie myśl, jeżeli chodzi o okrywanie. Jeżeli są słoneczne, ciepłe dni, a ziemia jest zamarznięta, to jeżeli macie Państwo jakieś zimozielone takie rarytasy w swoim ogrodzie, to warto podczas dnia takiego ciepłego, przykryć to białą agrowłókniną, tak? Żeby one nie były zacienione, ale żeby nie były wystawione tak totalnie na światło, no i żeby ta wilgoć tak strasznie nie parowała z liści. To jest bardzo ważne. A jeżeli tylko ziemia się rozmrozi, i to dotyczy wszystkich zimozielonych, również tuj, i to jest ważne, dlatego, bo tuje cierpią w naszym klimacie. Chociaż strasznie tak bardzo się z tego powodu nie martwię, ale ale jednak trzeba ludziom pomagać. Pamiętajmy, że te rośliny, jak tylko nadejdzie odwilż, będą natychmiast potrzebowały porządnego podlania. Rośliny, że tak powiem, normalne, które są z naszego klimatu, szczególnie te, które zrzucają liście, graby, buki, brzozy, krzewy przeróżne, jakieś czmieliny czy kaliny, to wszystko proszę się nie martwić, bo one na zimę naturalnie zasypiają, są w takim stanie totalnego spoczynku. Ale dużo roślin, właśnie tych zimozielonych i nie z naszego klimatu, one są przyzwyczajone do tego, że one mogą tą wodę pobierać przez całą zimę, a tu nie. Więc na wiosnę będą potrzebowały bardzo, bardzo dużo wody. I jeżeli będzie susza, jeżeli państwo nie podlejecie tych tuj, tych cisów, tych bukszpanów, azalii, rododendronów, to one mogą potem nie od razu tego samego dnia albo następnego, ale za rok, za pół, nawet za dwa lata czasami, że to są duże rośliny, po prostu umrzeć, tak? To jest największy wróg tych roślin zimozielonych. Jeżeli mieliście państwo w ogrodzie śnieg i teraz tego śniegu nie ma, dlatego, bo się roztopił, bo było troszkę ciepło, cieplej i teraz nadchodzą takie okropne mrozy, to oczywiście warto iść do sklepu po białą agrowłókninę, taką cieniutką i te roślinki przykryć, szczególnie takie bardziej wrażliwe.
603-06-06-06, króciutka przerwa. Pan Radek z Lęborka, który pytał o to, co zrobić z tą ziemią, żeby ją troszeczkę tak ożywić.
Rozluźnić.
Rabata ozdobna.
Super. Bardzo dobrze. To teraz właśnie, tak jak mówiłam, na początku marca wejść na te rabaty, ale bardzo uważać, bo jeżeli macie państwo albo pan Radek jakieś cebulki kwiatowe, które mają na wiosnę wychodzić, no to żeby ich oczywiście nie połamać. Wiosną chodzenie po rabatach jest troszeczkę problematyczne właśnie przez to, że już wychodzą nowe pędy roślin cebulkowych kwitnących wiosną. Ale wejść na rabatę, przyciąć na początku marca, przyciąć większość roślin. Ja nie przycinam, tylko tak naprawdę rozplenicy. Rozplenica, czyli penisetum, to jest ozdobna trawa, która jest troszeczkę, ona jest mniej odporna na mrozy niż wszystkie inne trawy i większość bylin, które uprawiamy. Także z tą rozplenicą proszę poczekać do początku kwietnia, ale wszystko inne na początku maja właśnie przyciąć, oczyścić rabaty, wtedy dać troszkę tego obornika, powiedzmy taczkę na metr do 2 m2, przekopać delikatnie widłami ogrodowymi, ogrodniczymi, dlatego, bo jeżeli robimy to szpadlem, to zniszczymy nie tylko gleby, strukturę, ale również zamordujemy pełno różnych małych żyjątek, które są w tej glebie i są nam potrzebne w tej glebie. Także szpadla używamy naprawdę bardzo, bardzo rzadko, tylko do tworzenia może jakichś nowych rabat albo w jakichś bardzo problematycznych miejscach, gdzie ta glina jest naprawdę uciążliwa. Czyli mamy już ziemię taką przekopaną z obornikiem. Do tego można dorzucić jakiś nawóz długo działający. No ja mam spory zapas na przykład tej mączki rogowej, ale no nie wiem, czy państwo ją macie. Jeżeli nie, to po prostu zaopatrzy się w jakiś długo działający nawóz i to też delikatnie przekopać. I potem najlepiej by było na świecie jeszcze tak naprawdę, jeżeli tego obornika nie jest za dużo, to wszystko jakoś jeszcze wyściółkować. Tak? No niestety ja nie polecam kory, ja specjalnie zbieram liście, z tych liści potem robi się wspaniała ziemia liściowa i używam to do ściółkowania rabat. Używam również przekompostowane ścinki trawy z łąki, tak? Nie takie ścinki, które ścinamy zielone, które ścinamy co tydzień czy co dwa, dlatego, bo z tego niestety nie da się zrobić ściółki takiej na pryzmie. To można używać na bieżąco jako ściółki, tak? Ale no, powiem państwu, że jeżeli nie macie dostępu do ściółki albo rabata jest na jakimś takim mocnym nachyleniu, że ściółka po prostu spadnie, to wtedy musimy sadzić jak najgęściej, bo rośliny jak będą rosły gęsto, to nie będą pozwalały oczywiście chwastom rosnąć, dlatego, bo zacienią je całkowicie. Także nie sadzimy rzadko roślin, to bym chciała bardzo państwa prosić.
W takim razie przejdźmy do kolejnego poważnego tematu. Fusy z kawy, pisze pani Bożena. super pod bazylię. Rosła u nas w doniczce jako dwuletnia. Estragon suszę, super. Rozmaryn przesadziłam do doniczki i na parapet na zimę. Mam już trzeci rok i jest super. U pani Bożeny wszystko jest super i bardzo się cieszymy.
Tak, ja też na parapecie, to ja też udało mi się przezimować ten mój rozmaryn. Szczególnie on jest taki płożący. On bardzo jest fajny, nie jest za duży. Ale właśnie miałam problem z takim w ogrodzie. I teraz po prostu, no wiadomo, że tunel foliowy nie jest tak naprawdę ogrodem. Ale nie chciałabym mieć tyle tych roślin w domu, bo mam no, zarezerwowane na moje pelargonie.
Na balkonie rozmaryn kwitł jeszcze w grudniu i znaczy MMS i zdjęcie tego kwitnącego
wspaniale rozmarynu. Tak, jak najbardziej. Tylko, że one niestety jak już jest dłużej, jakoś tam minus 15 czy minus 19 w nocy, tak jak u nas było, to on przez kilka dni tego nie wytrzyma. On spokojnie do minus 10 wytrzymuje. To nie ma żadnego problemu. I faktycznie to jest to, co pani pisze. Jeżeli on pozostaje z roku na rok, z sezonu na sezon, on może być większy, ale on też kwitnie. Bo zazwyczaj te sadzonki, które się kupują, one są malutkie. Czasami on w pierwszym roku nie zakwita. Dlatego warto przezimować, żeby on był coraz większy i pięknie kwitł, bo poza tym, że jest przepyszny z zapiekanymi ziemniaczkami na przykład.
Albo z rybą.
Albo z rybą.
Albo ryba z nim.
Albo z jagnięciną. Tak. Ale poza tym jest bardzo, bardzo piękny, jak kwitnie.
Tutaj pani Ela przysłała nam zdjęcia także, jak przesadza, bo zaczęła przesadzać rośliny, zielistki, hiperastrum, skrętniki, także bałagan w kuchni, ale jakie piękne obrazki za to.
Jak najbardziej. Można to wszystko już robić, dlatego, bo faktycznie, no, bardzo powolutku bym powiedziała, na razie nie ma może co pędzić, ale można faktycznie zacząć myśleć o jakichś takich rzeczach jak wysiewy, tylko nie pomidorów. Wysiewy i pobieranie sadzonek. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o wysiewy, to wyobraźcie sobie państwo, że są takie rośliny, które nie boją się mrozu przecież, tak? Na przykład groszek pachnący. Nie trzeba czekać do 15 maja, żeby go potem do gleby wysadzić. Można go wysadzić o wiele wcześniej. Ja nawet wysadzałam chyba w zeszłym roku groszek już w marcu. Już ziemia była rozmrożona i spokojnie on sobie tam dawał rady. Także na przykład groszek pachnący jest rośliną jednoroczną, ale nie bojącą się mrozu, więc spokojnie można teraz ją na parapecie wysiać i później zahartować oczywiście i wysadzać do ogrodu, jak tylko będzie wystarczająco duża sadzonka. Ja myślę, że tak na pewno już pod koniec marca spokojnie można by było wysadzać. A są też rośliny, które są wieloletnie i też nie boją się chłodów, ale boją się dużych mrozów. Taką rośliną jest, tutaj właśnie ostatnio pisaliśmy o tym i nie tylko ja, to tam u siebie udostępniałam na Facebooku. Taką rośliną jest piękna Stipa tenuissima, to jest ozdobna trawa prześliczna, po polsku ostnica cieniuteńka ponytails odmiana. Ona jest przecudna, ona jest, panie Tomaszu, ona rośnie we Wrzeszczu, przed Galerią Bałtycką, jak się stoi na światłach, w takim, tam gdzie takie były powiązane trawy czerwonymi wstążeczkami, to są wysokie trawy, to są inne, a obok niej rośnie ta właśnie Stipa tenuissima. I muszę przyznać, że ta Stipa tutaj całkowicie się dobrze trzyma i chyba nawet nie wiem, czy zmarzła, no bo jednak w mieście jest o wiele cieplej niż u nas. U nas 60 kilometrów od Trójmiasta ta ostnica cieniuteńka, ona nie przeżywa, ale można ją wysiewać. I za pierwszym razem, jeżeli ją chcemy, że tak powiem, włączyć w nasadzenia na swojej rabacie, to wystarczy zdobyć nasiona, można je kupić, można je dostać, dlatego, bo te nasiona, naprawdę one bardzo dużo nasion tworzą, te rośliny. Ja na przykład dostałam od koleżanki. Ja teraz bym to wysiała. I też w marcu, pod koniec marca, na początku kwietnia, to by były już wystarczająco duże sadzonki, żeby wysadzać na dwór. I wtedy oczywiście ta ostnica będzie o wiele szybciej kwitła, będzie miała te swoje piękne, delikatne, puszyste kwiaty, które są jej największą ozdobą. Ja myślę, że jeżeli państwo wiecie, o czym mówię, to też wzdychacie, bo to jest śliczna trawa, ale jak już raz to zrobicie, raz ją posiejecie albo kupicie, posadzicie u siebie w ogrodzie, to później ona, nawet jeżeli nie przeżyje, to ona sama się rozsiewa. I to jest naprawdę właśnie najfajniejsza rzecz, jeżeli chodzi o tą trawę, dlatego, bo ona się w ten sposób rozsiewa, że ona wędruje. Tak? My nie wiemy z roku na rok, gdzie ona będzie na naszej rabacie. Oczywiście to działa szczególnie na takich większych rabatach ozdobnych, ale to jest niesamowity efekt, dlatego, bo ona naturalnie się rozsiewa i wtedy taki efekt wygląda najpiękniej, bo nigdy tak pięknie nie będzie wyglądało, jak człowiek posadzi, kontra to, co wysiała natura.
To pani Marzena w innej sprawie, z Choczewa. Witam. Czy można już przycinać drzewa i krzewy owocowe? Pozdrawiam.
Pozdrawiam również. Ja bym jeszcze poczekała może z tydzień, bo te straszne mrozy, jeżeli będzie faktycznie minus 19, to nie jest fajne dla żadnego drzewa. Ja myślę, że w przyszłym tygodniu już byśmy o tym zaczęli mówić. Ja mam taką wielką nadzieję, bo też faktycznie już trzeba by było się tym zająć, ale teraz na dzień dzisiejszy to proponuję przygotować się do tego cięcia drzew i krzewów. I na przykład sobie bardzo porządnie naostrzyć sekator, wymyć sekator, wydezynfikować, tak, żeby nie było żadnych chorób z zeszłego roku i również inne narzędzia do cięcia. I wtedy będziemy gotowi, tak jak Ghostbusters.
W takim razie jeszcze w tym duchu, czy kiedy przyciąć orzech laskowy?
Orzech laskowy już właściwie, no my już przycinaliśmy, szczerze mówiąc. Już można
czyli orzech można ciachać. To teraz
nad samą ziemią, na niżej jak się da.
Teraz jest pani Karolina pyta. Dzień dobry. Czy w związku z tym, że popiół drzewny ma dużo potasu, można go dodać na przykład do storczyka w trakcie kwitnienia?
Można go, ja bym go pomieszała jak najbardziej. Ja myślałam, że pani zapyta na przykład dodać do jakiegoś jedzenia. Nie, nie.
Dodają.
No, znaczy do ludzkiego
do
jedzenia.
Przecież we Francji bardzo często, prawda, takie przypalone, na przykład słoma taka w otoczce z takiego popiołu ze słomy.
No tak, kiedyś tym nawet myli zęby, nie? Ale dobrze pamiętam.
Ta.
Znaczy dobrze nie pamiętam, tylko słyszałam, bo bez przesady.
Proch robili, daj to Chińczycy.
Jak najbardziej. Ja bym na pani miejscu po prostu rozpuściła ten popiół z wodą. I taką wodą podlewała storczyki. To jest super pomysł. Wszystkie kwitnące rośliny potrzebują potasu, więc jeżeli macie państwo teraz w domu, bo teraz kwitną kliwie, oczywiście storczyki kwitną przez cały rok, ale teraz to też jest fajna roślina. Teraz kwitną już takie, kupujemy jakieś prymulki, jakieś fiołki afrykańskie. To wszystko można spokojnie podlewać właśnie wodą wymieszaną z potasem.
To jeszcze a propos storczyków. Witam. Miałem dać info, jak rosną nasze storczyki po rocznym, cotygodniowym moczeniu w wodzie z akwarium. A więc rewelacja. Kwiaty rosną jak szalone. Polecam wszystkim akwarystom, gdyż i tak co tydzień trzeba wodę z akwarium częściowo podmieniać, także zamiast wylać najpierw nawodnijmy nasze kwiatki, które nam za to
jak
podziękują.
Jak najbardziej. Po pierwsze, ja się zgadzam, że
tylko
faktycznie...
Tylko rybki trzeba strząsnąć. Z kwiatków.
Ja się zgadzam. Chociaż no takie rybki też są zdrowe, zdrowym pożywieniem dla roślinki. Także nie, nie no, żartujemy. Broń Boże, żadnej rybce krzywdy zdarzyć się nie może, stać się nie może. Ja to popieram. Ja uważam, to jest super pomysł. Po pierwsze, żeby używać wody z akwarium w związku z tym, że przecież tam jest bardzo dużo nawozu, po pierwsze. A po drugie, no to jest wspaniała oszczędność wody. Nie może być lepiej. Ja też powiem państwu szczerze, jak mam nawet chociaż troszeczkę wody w szklance niewypitej, czy moje dziecko przynosi ze szkoły w butelce niedopitą wodę, ja tego w życiu nie wylewam, tylko właśnie do kwiatków, czy na zewnątrz, czy w domu. Także to jest podwójny plus.
W takim razie może panu Edmundowi pani Katarzyna pomoże. Ze względu na budowę musiałem przesadzić dziś ładny świerk. Średnica pnia 10, znaczy to jest 100 mm, ten 10 cm. Jak zadbać, aby drzewo się przyjęło? To dzisiaj.
Dzisiaj?
Dzisiaj, tak. Dzisiaj
to pan chyba jest na Maderze.
10 cm średnica, no to już słuszne drzewko.
Ja sobie nie wyobrażam, jak to, jeżeli ziemia była rozmrażona,
jak te
korzonki, tak?
Właśnie, no.
Czy... Bo ja po prostu nie wiem, co powiedzieć. Musi pan nam powiedzieć, czy ta ziemia była rozmrożona, czy pan to jakoś inaczej zrobił. Troszeczkę więcej wiadomości. Bardzo jesteśmy ciekawi i chętnie pomożemy. Ale proszę powiedzieć, czy pan, jak to pan zrobił, że pan ją wykopał, go wykopał i jak pan go posadził? Czy to trzeba było jakoś wycinać jakąś piłą, czy nie wiem, czy jakimś JCB, czy po prostu mieszka pan w miejscu, gdzie ta ziemia nie jest zamrożona?
To czekamy na więcej szczegółów i teraz krótki, mały ogródek. Witam państwa. Mam pytanie. Jakie poleca pani drzewka czy choinki, żeby zakryć troszkę ogródek przy bloku? Kiedy można je zakupić i posadzić? Ogródek ma 30 metrów. Pozdrawiam.
Dziękuję, również pozdrawiam. Jeżeli chodzi o choinki, to w ogóle nie polecam tego jako materiał na żywopłot. Dlatego, bo choinki mają niestety to do siebie, że one chcą rosnąć do góry. I wprawdzie można je przycinać od góry i to czasami się zdarza, bo widać, że jest dużo żywopłotów z choinek.
Albo bonsai zrobić.
Ale niestety to wymaga bardzo częstego cięcia, bo choinka zaraz natychmiast wysyła następnego lidera i chce się piąć do góry. A poza tym niestety ma to do siebie, że te dolne gałęzie, one obsychają i odpadają. Także no nie będzie takiego tak naprawdę takiego efektu żywopłotu. Jeżeli pani się chce odciąć...
A to nie ma chyba być efektu żywopłotu, przepraszam, jeśli dobrze, żebyśmy dobrze zrozumieli, bo to jest tak, że drzewka lub choinki, żeby zakryć troszeczkę ogródek przy bloku.
Dobrze, no to wtedy jeszcze kolejny problem z choinką jest to, że one będą wtedy, znaczy rozumiem, że mówimy o świerku, tak? Świerki w ogóle nie można sadzić na żadnych, przed żadnymi blokami, na żadnych osiedlach, bo świerki dorastają do bardzo, bardzo wysokich
zasłonią
rozmiarów.
Okna po prostu natychmiast.
Ale w ogóle będzie problem później, naprawdę to będzie problem, bo teraz to sadzimy, nam się wydaje, że jest okej, okay, ale za 20 lat to będzie naprawdę
nawet
duże
mniej,
drzewo.
Bo ja takie uratowałem, które były wywalone na śmietnik, choinki, świerki srebrne 2, uschłe. No i w tej chwili są to piękne drzewa o wysokości około 7 metrów.
Dokładnie. Pani zależy na tym, żeby te rośliny rosły, żeby te drzewka rosły, więc też nie uderzajmy w nic karłowatego, no bo to wtedy nie będzie rosło. To wtedy ma przyrost 1 mm na 50 lat. To też nie o to chodzi. Czyli te wszystkie roślinki, które są karłowe, też wtedy dla pani nie będą się nadawały.
Jabłonkę rajską.
Jak najbardziej. To są normalne rośliny, które nie są bardzo, bardzo wysokie. To nie są duże drzewa, to są drzewka. Dokładnie tak, jak
światło
pani pisze.
Światło nie zabierze.
Tak jest. Czyli tak, jabłonka rajska, jarzębina,
ptaszki przyleczą potem.
Śliwa wiśniowa jest piękna, ma takie purpurowe listki. Można jak najbardziej leszczynę, bo ona się bardzo fajnie rozrasta i on od dołu.
I kleszcze będą miały jak skąd nam skakać na plecy.
No dokładnie. Kleszcze też człowiek też musi żyć. Dam kleszcze. Leszczyna jest naprawdę wartościową rośliną, bo poza tym można potem, nie wiem co to jest za ogródek, ale może sobie pani potem z tej leszczyny pobierać piękne, długie pędy i budować jakieś wigwamy pod groszki pachnące czy jakieś płoteczki. To jest bardzo, bardzo użytkowa roślina. No poza tym jeżeli pani nasadzi taką fajną strefę wiatroochron i oczochron przed sąsiadami, to oczywiście to będzie wspaniała strefa również dla ptaków. Tam będą mogły się chować, taka ostoja. Będzie mogła pani tam umieszczać różne karmniki, poidełka, budki lęgowe. Także jak najbardziej, właśnie tak jak mówiliśmy, czyli te wszystkie liściaste, które można kupić bardzo tanio jeszcze przed końcem kwietnia, czyli jeszcze mamy sporo czasu, w szkółkach. Jeszcze teraz ich nie ma, tych chyba roślin. Ja myślę, że się w marcu pojawią, ale roślinki z odkrytym korzeniem, one nie dość, że są tańsze, te wszystkie drzewka, o których teraz mówiłam.
Widzimy
ale,
korzeń.
Ale
czy cały.
To też. Ale one po prostu się lepiej przyjmują i potem szybciej rosną. Także jak najbardziej. A jeżeli chodzi o zimozielone jakieś drzewka, no to tak jak mówię, jeżeli pani uderzy w jakiegoś świerka, to może być on po prostu potem stanowczo za duży.
Pani Dorota pisze. Dzień dobry. Kupiliśmy z mężem działkę około 1300 metrów kwadratowych. Chcemy posiać tam trawkę. Ziemia była zarośnięta niewielkimi wierzbami, bazie, na praktycznie cała, w około półtora metrowych patykach. Pościnaliśmy wszystko. Zanim chrust nadawał się do spalenia, działka ponownie się zazieleniła. Mam wrażenie, że drzewka wyskoczyły ze zdwojoną siłą.
Tak,
jak skutecznie można pozbyć się wierzb i przygotować działkę do wysiewu trawy? Proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
No niestety wierzby mają to do siebie, że wspaniale się regenerują, tak? Także albo uderzyć w biznes wikliniarski, albo wykopać tą wierzbę. Niestety, albo oczywiście można ją zatruć, tak? To jest środek chemiczny, roślinobójczy. To jest po prostu takie trzy wyjścia, szczerze mówiąc. Kiedy to jest duża działka, to będzie to bardzo ciężko wykopać, więc może wtedy, no jeżeli państwo się, nie wiem, zdecydujecie, jeżeli nie będziecie tam państwo prowadzili upraw jakiś...
Warsztaty wikliniarskie może.
Ale to ja zawsze się bardzo martwię,
gwarantujemy surowiec. Zapisy od czwartku.
To no, to też jest fajny biznes, ale ja się bardzo martwię, jeżeli osoby używają właśnie tych ośrodków roślinobójczych, jeżeli potem zakładają na przykład w tym miejscu ogród warzywny. Jeżeli macie państwo zamiar tam uprawiać jakieś rośliny, które później będziecie jeść, to bym jednak nie ryzykowała i chociaż ten kawałek oczyściła na pewno ręcznie.
Pan Tadeusz, czy można ziemię z kompostnika, na który była wylewana woda z płynem do mycia naczyń, rozsiewać po trawie lub rabatach? Detergent jest w tym kompoście.
Znaczy ten detergent jest w kompoście. To znaczy to jest w ogóle masakra, przepraszam, żeby w ogóle wylewać płyn do mycia naczyń na zewnątrz. Bo jeżeli jak państwo weźmiecie butelkę do ręki, chyba że był to płyn ekologiczny, jakiś ekower czy jakiś bio, bo jeżeli weźmiecie państwo taką buteleczkę do ręki, odwrócicie i zaczniecie czytać ten małe literki, to jest napisane, że to jest szkodliwe dla wszystkich organizmów wodnych, tak, o ile dobrze pamiętam, że to jest ogólnie bardzo, bardzo szkodliwy płyn. Dlatego ten płyn powinien iść z naszej kuchni prosto rurą do kanalizacji albo do szamba. On naprawdę nie powinniśmy wylewać płynu do mycia naczyń na zewnątrz. On wprawdzie nie zabije roślin, ale zostanie wypłukany prawdopodobnie jakimś sposobem do wód gruntowych i naprawdę może być szkodliwy. Ja nie wiem, jak, no ja nie wiem, ja nie wiem, czy ten kompost był przykryty, czy nie. Jeżeli ten kompost był nieprzykryty, to na pewno to wszystko zostało już wypłukane, więc tam nie ma już nic z tego, z tego detergentu, z tego płynu do mycia naczyń. Więc jeżeli chodzi o rośliny, to się nikomu nic nie stanie. Ale na przyszłość pamiętajmy, żeby jednak unikać w ogóle wylewania jakiejkolwiek chemii z domu niestety na dwór. Ja wiem, że często się tak zdarza, że ludzie na przykład myją naczynia w misce, potem to wylewają na zewnątrz, bo to jest jednak woda i faktycznie ten płyn do mycia naczyń nie szkodzi roślinom. No ale na dworzu, na zewnątrz nie są tylko rośliny, tylko jeszcze jest miliardy innych żyjątek.
Pani Maria pisze, ta nowa trawa w rulonach na stary, zaniedbany trawnik. Czy to w ogóle możliwe do przeprowadzenia i czy da się spodziewane nowe życie trawy? Pomysł, przyznam, horrendalny i autorski, mój własny.
No przyznam się, że to już praktykowaliśmy, także to nie jest tak źle. Może się pani uspokoi, że to nie jest aż tak straszny grzech. Powiem pani tak, że można by było, nie wiem w jakim stanie jest ta trawa stara, że tak powiem, ale przede wszystkim ja bym zrobiła tak. Na wiosnę bym bardzo, bardzo porządnie...
To już pani Maria...
Pani zrobiła, tak?
Nie, pani Maria tutaj wyjaśnia w poprzednim SMS-ie, patrzę. Nie skosiliśmy trawy i zaniedbaliśmy mocno działeczkę. Trawa na 20 centymetrów prawie. Czy taki myk jak położenie tej trawy właśnie w płatach? Coś,
tak. Ale najpierw, niestety, tak czy siak, trzeba będzie wykaszarką jak najniżej wykosić starą trawę. Potem tą trawę bardzo, bardzo porządnie wygrabić, dorzucić trochę ziemi i w tym momencie też jest szansa, żeby wyrównać tą trawę, bo trawnik musi być super prosty, tak? Także dorzucamy troszeczkę ziemi, ale niekoniecznie tyle, żeby zasypać tą trawę, tylko chociażby troszeczkę. I potem na coś takiego faktycznie można położyć trawę z rolki. Żeśmy to praktykowali i to się udało, także myślę, że będzie okej, ale właśnie to też jest ważne, żeby skorzystać z tej okazji i może właśnie zrobić tak, żeby ten trawnik był prosty, bo no, równy, dlatego, bo bardzo często właśnie jest nierówny i potem jak się jedzie z kosiarką, to gdzieś tam jedno koło się zapadnie na chwilę. Ta kosiarka, ten cały nóż odetnie nam kawałek trawnika. Mamy nie to, że mamy gołe miejsca na trawniku, takie łysiny, to jeszcze w dodatku te łysiny to jednak jest taka blizna, prawda, w którą może spokojnie wejść, taka rana, bym powiedziała, w którą mogą wejść choroby, szkodniki, także to jest naprawdę pierwszy punkt, pierwszy krok do zdrowego, pięknego, zielonego trawniczka, to jest to, żeby ta gleba pod spodem była super równiutka. I to też właśnie, jeżeli zaczną się roztopy, może w niektórych miejscach już są roztopy, bo jak tutaj pan mówi, że posadził drzewko, może u pana jest, nie ma takiej zamrożonej ziemi.
Ale skończą się tej nocy.
Możliwe, ale jeżeli znowu przyjdą, to niech państwa nie korci, żeby pójść na trawnik, tak? Dlatego, bo na trawniku jednak ta woda z rozpuszczającego się śniegu będzie wsiąkała i on może być cały czas troszeczkę mokry, prawda? Ten trawnik pod spodem. Ta gleba może być mokra. Jeżeli teraz wejdziemy buciorami, to możemy zrobić właśnie niepotrzebne takie wgniecenia, które potem zostaną. I wtedy właśnie nam to kółko będzie wpadało do tej trawy. I też, jeżeli państwo na przykład posadziliście na jesień w trawie cebulki, na przykład narcyzów czy krokusów, tak do naturalizacji, to też bardzo uważać, jak będą roztopy, bo już najprawdopodobniej pędy krokusów będą się wyłaniać, także żebyśmy tego nie zdeptali. Także mam nadzieję, że pamiętacie państwo, gdzie te cebulki były posadzone, żeby teraz ich nie zdeptać i ich nie połamać. Panie Tomaszu, ja tutaj myślę, że warto jeszcze o czymś powiedzieć, bo w zeszłym tygodniu dużo osób do nas pisało w związku z tym, że ptaki pojawiają się i znikają. Tak? Zresztą pan też mówił, że u pana w karmniku były, potem nie były i nie wiadomo o co chodzi, czy to są inne ptaki, czy one po prostu odlatują, coś innego robią w tym czasie. I tutaj z pomocą również przyszła Ewelina Sobańska z Ptasiego Radia, która...
Po 14 w Radiu Gdańsk oczywiście zapraszamy, będzie kubek, będzie zagadka i będą opowieści.
Tak, i również tak my tutaj trzymamy kciuki bardzo mocno wszyscy, żeby może się uda, żeby Ptasie Radio połączyło się raz z naszą audycją i żebyśmy mogli już całkowicie na państwa pytania tak fachowo odpowiedzieć i to się może zdarzyć w niedalekiej przyszłości i to może być bardzo fajnie.
Użycie gawronów do sadzenia orzechów włoskich.
Tak jest. Co było z tymi ptakami? Bo właśnie pani Ewelina pisze, że po pierwsze faktycznie bywa tak, że grupki, chociaż wyglądają tak samo i nam się wydaje, że to są nasze ptaki, to te grupki sobie migrują, tak? One są u nas, potem identyczne przylatują, a tamte już gdzieś indziej poleciały, więc to się mogło zdarzyć. Ale mogło się zdarzyć to również, że u nas ta pogoda, ta zima cały czas jest taka zmienna, prawda, pani Tomaszu? Raz było bardzo ciepło, potem było bardzo zimno, potem była odwilż, teraz znowu jakieś mrozy straszne idą. I ptaki oczywiście też zmieniają swoje zachowanie. Pani Ewelina pisze, że właśnie, bo napisała mi taką ciekawą informację, że było dużo śniegu i ptaki nie miały jak dostać się do naturalnego pożywienia, więc wszystkie po prostu rzuciły się na nasze karmniki, były zdesperowane, ptaki szukały jakiegokolwiek karmnika w swojej okolicy i stąd była właśnie ich duża liczba. Ale potem śnieg nieco stopniał, no bo tak się stało. U nas wprawdzie bardzo nieco stopniał, u nas jest cały czas biało, ale tutaj w mieście jest zupełnie inaczej. On stopniał właściwie całkowicie, mróz troszkę odpuścił, no teraz znowu wrócił, ale te dwa tygodnie temu, tydzień temu było troszeczkę cieplej. I te bardziej życiowo ogarnięte, jak to pani Ewelina pisze, ptaszki wróciły do swoich miejsc naturalnych, czyli do lasu, do jakichś takich dzikich zakrzewień, na pola, łąki, chaszcze. No a niektóre, które może w ogólnie mieszkały bliżej budynków mieszkalnych czy waszych karmników, albo takie troszkę bardziej leniwe, z większymi brzuszkami, no to one już właśnie zostały przy karmnikach, ale było ich o wiele mniej. Także mamy nadzieję, że nie było jakichś strasznych katastrof ptasich, tylko właśnie to jest takim naturalną odpowiedzią, co się działo z ptakami, kiedy ich nie było.
To jeszcze musimy wrócić tutaj do pana Edmunda i tego przesadzenia sierka, bo sprawa jest poważna.
Tak.
Witam ponownie. Wykopałem drzewo z korzeniami około 50 cm wraz z częścią ziemi. Następnie wykopałem dołek, w który zakopałem drzewko z korzeniami. Znajomi doradzili, aby pod korzenie dać suchy chleb i to zrobiłem. Pozdrawiam, pisze pan Edmund. Na 10-centymetrowy.
Ale nadal nie wiem, czy ta ziemia była zamrożona.
50 centymetrów, tak, to chyba niedużo korzenia, tak na oko.
Ale to była ziemia zamrożona, czy nie? Pan napisał, czy nie? Bo...
No nie napisał. Wykopał pan Edmund.
To znaczy tak, przede wszystkim, jeżeli sadzimy drzewko, to oczywiście wykopanie jak najwięcej, musimy jak najwięcej zatrzymać tej bryły korzeniowej. Wykopujemy dziurkę, która jest troszeczkę większa. Potem widłami musimy jeszcze troszeczkę rozluźnić glebę na dole i najlepiej jeszcze po bokach tej dziury, tego otworu, dlatego żeby te korzenie potem swobodnie sobie wchodziły w te ściany. Potem wkładamy tą roślinkę z odkrytym korzeniem albo z taką bryłą korzeniową, chyba zamarzniętą w tym przypadku, do tego dołka. Chleba nigdy nie stosowałam, ale na pewno będzie przyjemnie zjeść chleb temu drzewku, albo przynajmniej jakimś zwierzątkom, małym drobnoustrojom, które tam mieszkają w glebie. Ale pomijmy ten chleb, musimy tak zrobić, żeby identycznie zachować ten poziom sprzed przesadzenia. I teraz również, tak? Także staramy się, jeżeli trzeba dosypać trochę gleby, jeżeli nie, troszkę jeszcze bardziej jej zabrać.
Głębokość musi ta sama
tak,
zostać.
Tak, wkładamy tą roślinę do dziury, idziemy po wiadro, nalewamy pełne wiadro wody, wlewamy tą wodę.
Jak zdążymy dojść, zanim się zamieni w lód,
tak,
to znaczy
to
nie masz takiego mrozu.
Może ten pan jest na helu, a na helu chyba jest teraz dosyć rozmrożona ziemia. I wtedy wlewamy tą wodę, zalewamy tą roślinę, czekamy, aż woda samoistnie wsiąknie i dopiero wtedy zasypujemy drzewko bardzo, bardzo uważnie, tak żeby ta ziemia przylegała oczywiście do boków. Potem butem, to takim ciężkim butem, piętą ubijamy jeszcze. I dobrze by było dookoła dać jakąś ściółkę, żeby potem nie rosły żadne chwasty, które oczywiście będą współzawodniczyły z tym nowo posadzonym drzewkiem, jeżeli chodzi o składniki pokarmowe i wodę, tak? Także dookoła tego drzewa musi być czysto. I przy sadzeniu ja zawsze dorzucam do roślince albo troszkę ziemi lepszej, na przykład z worka, tak, zakupionej, takiego podłoża. Troszeczkę będzie może lepsza niż w niektórych miejscach panuje, i nie wiem, jaka u pana jest akurat ziemia, gleba. Zawsze dorzucam troszeczkę obornika, troszeczkę kompostu, które sama robię. I jeszcze w dodatku dorzucam garść obornika granulowanego lub dwie, w zależności od rośliny, no i garść lub dwie tej mączki rogowej. No daję wszystko, ile mogę, ale przede wszystkim należy to podlać, zanim zakopiemy. Dlatego, bo potem ta roślina nigdy tak tej wody już nie dostanie.
Tak pomyślałem, że może ten świerk z tym chlebem w korzeniach to zamieni się w drzewo chlebowe, w chlebowca. Potem będzie coś takiego.
Na pewno chleb nie zaszkodzi. Na pewno to chleb to jest najmniejszy problem. Ja bardzo bym chciała wiedzieć, czy ta ziemia była zamarznięta, czy nie. Ale trzymamy kciuki. Najważniejsze jest to, że trzymamy kciuki I mam nadzieję, że ta roślinka będzie sobie spokojnie rosła.
Pani Małgosia się chyba niepokoi, ale zdaje się, że jeszcze czas, bo proszę przypomnieć jednym zdaniem, kiedy wysiewamy pomidory. Dziękuję.
Pomidory potrzebują 6 do 8 tygodni wzrostu, zanim je wysadzimy na zewnątrz, więc ja bym poczekała na pewno do marca, a papryczki i bakłażany 10 do 8 tygodni, a więc może pod koniec lutego bym się, no nawet tydzień do końca
lutego. Czyli spokojnie 2 tygodnie mają jeszcze Państwo dużo spokoju. Przeglądamy nasionka, spotykamy się za tydzień, 11 godzina, w poniedziałek powraca Katarzyna Bellinga. Dziękuję, do usłyszenia.